bardzo często reżyser żąda od ciebie czegoś, co niby przyjmujesz, mówisz, dobrze, dobrze, ja to zrobię, ale potem, zaraz, ale to w ogóle się kłóci ze mną, to się kłóci z tą postacią, ale dlaczego? Jestem bardzo silna, jestem, no nie, przepraszam, że tak powiem, bo to też się wielu osobom oczywiście nie spodoba, ale proszę tego nie traktować jako jakaś megalomania. Jestem takim królikiem, który zawsze ucieka. Ja zawsze muszę być pierwsza, ja mam nad kontrolę to, co powiedziałaś. Poza tym jestem znana z tego, że jestem abstynentką, więc mało spożywam, chociaż czasami muszę. Nie mówię, że to jest takie bardzo niedobre.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku i z wielką przyjemnością dzisiaj witam piękną kobietę, utalentowaną aktorkę dramatyczną, Annę Korcz.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Jestem pod wrażeniem, jak mówiłam ci, kiedy dzwoniłam przed nagraniem, że właśnie oglądam po raz wtóry Balladynę z 93 roku w reżyserii Janusza Wiśniewskiego w Teatrze Telewizji. I fantastyczna rola, fantastyczne przedstawienie. I pamiętam, że kiedy oglądałam pierwszy raz właśnie na początku lat 90., to było takie dla mnie olśnienie, bo pojawiło się właśnie dużo nowych twarzy. To byłaś ty, Kasia Skrzynecka, Maciek Kozłowski, nieodżałowany świętej pamięci. Więc były to nowe twarze i właśnie twoja niezwykle wyrazista rola. Taka rola, na którą jako młoda aktorka, to było duże chyba przeżycie.
Tak, no po czasie się zrozumiałam, jak bardzo aktorki czekają na takie role. Mogę przytoczyć anegdotę ze szkoły teatralnej podczas scen u profesora Morawskiego, podczas kiedy jego akurat nie było, musieliśmy sami je odbywać. Domyślasz się, że zajęć nie było, tylko był rozgardiasz i wszyscy się kłócili, krzyczeli. Ja sobie gdzieś tam przy kominku takim wyimaginowanym usiadłam, bo tak nie bardzo lubiłam brać udział w dyskusjach, kto kim w życiu będzie, co zrobi i w zasadzie takie wymachiwanie szabelką i grożenie, że ja to tutaj pokażę światu, tak. Bo ja zawsze trzy kroki wolę do tyłu, bo to nie wiadomo, co będzie. No i pamiętam, jak dzisiaj, jak koledzy krzyczeli, ja będę grał u Kantora, Kantor jeszcze żył, no tak. Ja będę grał u Wiśniewskiego. A ja sobie myślę, matko moja, oby nigdy u nich nie wystąpić, przecież to są tak dziwne spektakle. Ja byłam na Kantorze jeszcze, udało mi się. Mówię, ja się bałam tego człowieka. Zresztą był na spektaklu, tak jak zdaje się, na prawie każdym, niemalże mnie uderzył przechodząc. No, naprawdę, to było duże przeżycie. Myślę sobie, tylko nie to. Kto zagrał Wiśniewskiego? Ja zagrałam u Wiśniewskiego. Podobno szukał Balladyny. To są anegdoty, ale z ust pod tytułem na przykład profesor Englert. No i szukał i zadzwonił podobno do Janka i zapytał, masz jakąś Balladynę? Janek mówi, no mam, taka Korcz jest. Nie znam żadnej Korcz. Weź ją. No i wziął mnie. No i się udało. Podobno dobry spektakl wyszedł.
Dobry spektakl i twoja rola fantastyczna. Powiem ci, że oglądając to raz drugi, myślałam sobie, że no szkoda, że Słowacki to tak napisał, żeby nie pociągnąć, bo dla mnie jakiś najciekawszy wątek, który się zrobił w takiej relacji między tobą i Kasią Skrzynecką, która była dość nietypową Aliną, bo prawda, że ta Alina zawsze w spektaklach ona jest takim, no takim właśnie takim aniołkiem i dobrym dzieckiem, skromnym. Natomiast tamte sceny, kiedy wy zaczynacie ze sobą rywalizować w łódce, to tam też tak widać, i więc, o, jakby to tak się potoczyło, tak, że jedna, żeby tam na ten dwór obie trafiły, to by dopiero
to świetne,
to by to była Elżbieta I i Maria Stuart, to by mogło się...
Masz rację.
No, to więc tutaj żałowałam, więc bardzo, bardzo państwu polecam, można na YouTubie obejrzeć. No, niedługo będzie, to już tak 30 lat.
Oj tak. Tak,
93 rok. Doskonałe przedstawienie i też no właśnie w takiej estetyce zrobione tak jak trochę szekspirowsko, taki, prawda, tak trochę takie elementy jak ze snu nocy letniej, te wszystkie postaci fantastyczne.
Bardzo wiernie i bardzo dopracowane to było wszystko, bardzo wypracowane i naprawdę okupione ciężką, wielogodzinną, na dobę to pracowaliśmy chyba z 15-16 godzin, potem chwila snu i powrót na plan. Bardzo ciężkie przeżycie. Znaczy ciężkie w sensie, że ciężka praca, ale efekt no, został nagrodzony.
Został nagrodzony, ale też myślałam sobie o tym, jak dla aktorów, aktorek, no ważne, żeby zagrać w jakąś właśnie znaczącą rolę w klasyce. A jednocześnie pomyślałam sobie, że w klasyce, gdzie musimy bardzo tak się trzymać, czy Szekspira, czy też tutaj Słowackiego, trzeba trzymać się tego tekstu, który siłą rzeczy jest archaiczny, że to jest trudne, prawda? Że jeżeli na przykład gra się, nie wiem, właśnie w jakimś serialu, czy w każdym nawet w filmie współczesnym, to można coś, jakieś dialogi, myślę, że popróbować coś samego, tak, coś od siebie. A tutaj jednak oczywiście. Jest to dosyć sztywne, prawda?
Tak, tak, oczywiście jest to bardzo trudna praca. Właśnie między innymi w związku ze słowami, które trzeba wypowiedzieć i których trzeba się nauczyć i czasami są archaiczne, tak jak mówisz. Ale ja sporo klasyki zagrałam i w pewnym momencie przestało mi to przynosić większą trudność, dlatego że wpada się w pewnego rodzaju rytm, w pewnego rodzaju formę, której się musisz podporządkować. No, wiesz, Balladyna nie była w stosunku do Lady Macbeth, nie była taka bardzo ciężka.
Oczywiście.
Zwłaszcza, że tu mogłam powtarzać do woli. Oczywiście nie było żadnych specjalnych powtórek, chyba że reżyserowi coś się wyjątkowo nie podobało. Natomiast no, najgorsze emocje, takie najcięższe emocje sprawiała mi Balladyna.
Lady Macbeth,
którą grałam na żywo.
No. Teraz sobie w Białymstoku.
Tak, i teraz wyobraź sobie zapomnieć jedno słowo. No to jest, to tylko najwięksi, nie wiem, Fieski, Kondrat, nie wiem, kto jeszcze poradziliby sobie, Michnikowski,
zawieszeniem czy tak.
Tak, tak. I ze znalezieniem czego? Bo mi brakuje słowa.
No tekstu.
Nie, no nie. Identycznego słowa
porównania. Aha, synonimu.
Synonimu, tak. Znalezienie synonimu. No to ja się na pewno do tego nie nadaję i każdy spektakl był dla mnie olbrzymim wyzwaniem. Musiałam dużo wcześniej przyjść do teatru, czego nie robię na życie, ponieważ jeżeli gram lekkie przedstawienia, to przychodzę w ostatniej chwili, ponieważ siedzenie w garderobie zabiera mi emocje, zabiera mi feeling, zabiera mi mój charakter, energię postaci, tak i w ogóle całą mnie. Natomiast przy poważnym spektaklu musiałam być dużo wcześniej. Miałam swoją garderobę i siedziałam sama i naprawdę się skupiałam. I to było poważne, takie jak w szkole teatralnej, skupienie przed egzaminem. Mimo, że już byłam, no, grałam już wiele lat. I to aktor musi zrobić, bo bez tego największe sławy polegną. Zwłaszcza przy takim tekście jak szekspirowski. To jest naprawdę trudne.
No to jest, wyobrażam sobie, właśnie trudne i też... No właśnie ma się w jakiś sposób albo właśnie związane ręce, czy też związane usta, prawda, że trzeba takim tekstem, którym na co dzień nie rozmawiamy, w związku z tym jest to trudniejsze.
Jest wyjście z tej sytuacji. No. No, już coraz rzadziej w ogóle wystawiane są tego typu tytuły, no ale oczywiście będą, no bo są szkoły, bo są uczniowie, którzy dobrze, żeby pooglądali, jeżeli nie czytają, no to przynajmniej, żeby zobaczyli. Natomiast no, tego uczy szkoła teatralna, dlatego ja jestem zwolenniczką kończenia jednak szkoły teatralnej, mimo wszystko, mimo że może to jest właśnie archaiczne, takie już staromodne, ale naprawdę uczy takiego luzu na scenie, nie techniki, rozszerza horyzonty, potrafi rozmawiać, uczy rozmowy z partnerem, słuchania, wszystkiego, co potem daje nam pewnego rodzaju lekkość na scenie. I jeżeli to wszystko połączymy ze zrozumieniem tekstu i wejście psychologiczne w postać, w osobę, którą gramy, to staje się dosyć łatwe. Tylko no, trzeba to praktykować.
No właśnie, to jak sama o sobie też mówisz i tak jesteś opisywana jako właśnie aktorka dramatyczna, co właśnie oznacza, że no, twoja uroda dawała się jakby taką, że jesteś no, właściwie no, amantką.
Trochę cierpię z tego powodu.
No ale właśnie Balladyna no, jest piękną kobietą, no ale trudno nazwać, że jest to rola amantki. Tak? To jest taka polska Lady Macbeth.
Tak.
Kobieta no, okrutna i też no, jakby w literaturze polskiej no, taka właściwie jedyna postać z tego okresu, która jest tak bardzo wyrazista, to też profesor Maria Janion pisała o tym, że to jest taki pierwszy wzór kobiety, która bardzo szybko pokonuje inne kobiety, czyli swoją siostrę zabija, zamyka w wieży swoją matkę, też jej się pozbywa, potem też, no wiadomo, jak się tą kończy, tymi torturami, w których w czasie matka umiera, nie chcąc wyjawić imienia córki. I ona potem funkcjonuje w świecie mężczyzn, których wykorzystuje w sposób bardzo zimny. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach, kiedy było pisane, że to jest jednak kobieta rozpustna, która już ma przed Kirkorem, już ma kochanka, prawda? Potem tak. ma kolejnego, więc jednocześnie trzeba w tą rolę, i ty to włożyłaś, że to jest, że to czuje się od początku, że w tobie jest, w tej wiejskiej chacie, ty już masz tę godność królowej. Jednocześnie jesteś zmysłową kochanką i jednocześnie właśnie osobą, która jest okrutna, ale w sposób zimny. Nawet jeżeli pokazujesz tam te emocje, to widać właśnie ten pewien chłód. I teraz pytanie właśnie o emocje, bo naszym ostatnim gościem był Artur Barciś i pytałam się go o rzeczy właśnie warsztatowe, związane z emocjami. Na ile wkłada się emocje w jakąś rolę i na ile staramy się odzwierciedlić, poczuć te emocje, a na ile właśnie warsztatowo ta druga szkoła no, mówi nam, jakie mamy techniki użyć i po prostu zakładamy te emocje jak kostium.
No myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby. Myślę, że aktorzy jedni są, skłaniają się bardziej do jednego sposobu, drudzy do drugiego. Jeżeli są sytuacje dramatyczne, których nie da się jakby zademonstrować na planie, wszystko jedno, czy w filmu, czy w teatrze, no to trzeba użyć techniki i wyobraźni wyłącznie. Mm-hmm. Natomiast ja jestem aktorką organoleptyczną. Aha. Czyli zanim coś zrobię, muszę, nawet jeżeli o tym nie mówię osobom, z którymi pracuję, to muszę chwilę się skupić, co ja bym zrobiła ja jako ja. Aha. Czyli wchodząc do domu, mówię o życiu takim. Tak. Wchodzę, aha, kładę torebkę, zostawiam płaszcz. Zobacz, ja od razu bym się odezwała, czy za chwilę. A do sklepu, a do biura, a do teatru, a na plaży. Czyli muszę to chwileczkę przepowiedzieć sama ze sobą, aha, jak ja bym się naturalnie zachowała. Bo bardzo często reżyser żąda od ciebie czegoś, co niby przyjmujesz, mówisz, dobrze, ja to zrobię, ale potem zaraz, ale to w ogóle się kłóci ze mną. Mm-hmm. To się kłóci z tą postacią, ale dlaczego? Oczywiście potem mogą wyniknąć różnego rodzaju nieporozumienia. Ja unikam tego typu sytuacji. Najpierw staram się wykonywać wszystkie polecenia reżysera, chyba że są niedorzeczne. No ale na ogół takich nie ma. I dopiero później, jak już jestem tą postacią, to widzę, gdzie są błędy. Po prostu tego się tak nie zrobi. Widz w to nie uwierzy. Mm-hmm. Wtedy dopiero sugeruję, po jakiejś tam liczbie prób, że może byśmy jednak, bo wydaje mi się, że tutaj... No i zaczynam coś sugerować. Na ogół są skłonni przyznać mi rację. Czasami mówią, nie, wiesz co, ale ja cię bardzo jednak proszę, żebyś zrobiła tak i tak. No to wtedy oczywiście mówię, dobra, no jak tak wolisz, to proszę bardzo. Więc tak jak o co zapytałaś, jestem organoleptyczna i zawsze ulegam emocjom, w związku z czym nie wyobrażam sobie grać jakiejkolwiek postaci, jak to u nas się mówi, na zimno. Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego. Ja wychodząc z domu przestaję być aktorką, wracając do domu przestaję być matką, wracając do domu przestaję być aktorką. Tak mam, tak się nauczyłam, tak mnie nauczyli, tak mnie wykształcili, tak mnie uszyli. Mm-hmm. W związku z czym w pracy jestem zawsze na 100%. Może czasami mam gorszy dzień, no wiadomo, klimat, sprawy kobiece, coś się wydarzyło w życiu, w domu, w taksówce, na przystanku autobusowym. Ale jednak wkładam w pracę absolutnie 100% swojej energii i umiejętności. Nie umiem tylko i wyłącznie posługiwać się techniką. Zawsze emocje są, jeżeli to podparte techniką, mm-hmm, nigdy odwrotnie. Mm-hmm.
Powiedziałaś o tym, że no właśnie to, że twoja uroda, i to też w niektórych wywiadach o tym mówisz, że no, z jednej strony to jest dobre dla aktorki, ale z drugiej strony też ją jakby no, szufladkuje w tej roli tej amantki. No i też myślę, że też jakby Amantki, krótki żywot jest Amantki.
Tak, profesorko...
Chociaż w twoim przypadku tak nie jest, bo świetnie wybierasz.
Jeszcze się nie wybieram na tamten świat, jeszcze troszeczkę tu zostanę. Natomiast profesor Komasa, tak poważnie mówiąc, jak grałam na trzecim roku, już będąc w ciąży z moją obecnie najstarszą córką, zawsze mówił Anka, pamiętaj, graliśmy awanturę w Chioggia, ja grałam Orsette Kluskę. No, warunki spowodowały, że było mi troszeczkę łatwiej. Powiedział mi Anka, pamiętaj, nigdy nie daj się zaszufladkować jako Amantka. Jesteś dobra i w komedii, i w tragedii. W komedii jesteś doskonała, ja sobie z tego w ogóle nie zdawałam sprawy. Mm-hmm. I rzeczywiście bardzo lubię grać komedię, bardzo lubię rozśmieszać ludzi. To sprawia mi olbrzymią radość, kiedy się ze mnie śmieją. I wtedy nie zdawałam sobie sprawy z wagi słów. Ale no niestety, gdzieś tam zostałam tak zaszufladkowana. Oczywiście mówię niestety, wiele kobiet powie, o jak udaje, jak kokietuje. No wiadomo, że to jest być fajnie być Amantką, więc proszę nie myśleć, że ja nie żałuję, że byłam tak. Amantką. Czy czasami jeszcze udaje mi się zagrać jakąś ładną żonę, czy no już kochanki nie, ale zaraz ładną babcię mam nadzieję. Natomiast brakuje mi bardzo takiego pokazania swojego całego warsztatu, wachlarza umiejętności, ponieważ zawsze się mówi, że trudniej jest z brzydszej kobiety zrobić czy mniej atrakcyjnej ładną niż odwrotnie, więc zrobić mnie bez zęba, kulejącą, nie wiem, w peruce, z krótkimi włosami, przytyć, schudnąć, naprawdę można, jak doskonale wiemy ze świata, rozmawiałyśmy o tym, zastosować różne techniki i bardzo bym chciała tak właśnie...
Takie wyzwanie dostać.
No wyzwanie, tak. Właśnie, żeby dostać wyzwanie, a nie, że ona taka ładna i czerwone usta i zrobimy czerwone paznokcie, a no to będzie tam księżniczka królowa, szefowa firmy, szefowa wydawnictwa. No nie, właśnie nie. Fajnie by było, jakby tak reżyserzy troszkę na nas, na mnie, na moje koleżanki troszkę inaczej spojrzeli, no.
No, a powiedz mi, a taką masz aktorkę, powiedzmy, żeby zagraniczna była, której na przykład właśnie jakiś taki, myślisz, jakiś film oglądałaś i myślałaś sobie, och, to jest taka rola dla mnie.
No, ukochaną moją i pewnie całego prawie świata zawodowego aktorką to jest Meryl Streep, która zagrała taką masę ról, których jej zazdroszczę. No, ona jest dla mnie absolutnie wykładnikiem takiej kobity, baby, aktorki, która po prostu naprawdę musi się czuć spełniona, aczkolwiek ona od kilku lat walczy o scenariusze dla nas po 50+, 60+, 70+. Chociaż wydaje mi się, że na jej miejscu już chyba bym myślała, że już wszystko w życiu zagrałam. No widocznie jest jeszcze cały czas łasa, ma apetyt na nagranie bardzo dobrze. Jest jeszcze całe mnóstwo aktorów, które bardzo lubię, ale to może tak, jej całokształt jest dla mnie do przyjęcia w 100%. Inne aktorki nie zawsze mnie zachwycały tak bardzo jak ona. Więc pierwsze nazwisko, które nasuwa mi się, to właśnie ona.
Właśnie ona, która też no, grała piękne kobiety, ale też taka ostatnia rola serialowa, chyba w tych Małych Kłamstewkach, jakąś teściową gra, taką już starszą panią, która jeszcze sposób mówienia, jakiś taki już nie pamiętam, jakiś charakterystyczny, że chyba troszeczkę sefleniła. Nie pamiętam, ale wiem, że właśnie rzeczywiście potrafiła się do tej roli zmienić, nie bać się, że wygląda gorzej niż w rzeczywistości. I to jest. Tak. I teraz, proszę państwa, rozmawiałyśmy z Anią przez telefon, kiedy się umawiałyśmy i rozmawiałyśmy właśnie też o polskich filmach, które obie oglądamy. I właśnie takich wyzwaniach, i rozmawiałyśmy o film Furioza, który obu nam się bardzo spodobał, właśnie ze względu chociażby na grę aktorską i tutaj zupełnie odmieniony Mateusz Damięcki, który zawsze taki właśnie ugrzeczniony i rolę Amanta, czy w komediach romantycznych. No, czy też tam w Przedwiośnie oczywiście, ale tutaj zagrał kogoś zupełnie innego. I w ogóle tam nawet role takie drugoplanowe, trzecioplanowe tego gangu kibolskiego, one są świetnie nagrane.
Doskonała jest atmosfera filmu. Tak. Doskonała.
To jest takie, wydaje się, prawdziwe, że to rzeczywiście...
A przede wszystkim nie ma happy endu.
No tak.
Czyli to, co jest w zasadzie takim założeniem w kinematografii, no może nie światowej, ale
serialowej, tak.
Że musi być happy end. Nie, no nie ma happy endu i nie wolno było zrobić temu filmowi takiej szkody. Cudownie się... Nie, no w ogóle jest bardzo fajny film. Super, bardzo jestem dumna, że to jest polski film.
No ja będę też chciała pana Mateusza zaprosić, porozmawiać.
Dam ci numer telefonu.
O! Bardzo chętnie skorzystam. Mam nadzieję, że go namówisz nawet.
No tak? Pewnie.
Mówiłaś, że z jego mamą rozmawiałaś, tak, że się cieszy, że właśnie taka fantastyczna role i właśnie takie, no takie właśnie wyzwanie. Myślę o szufladkowaniu i to rzeczywiście tak jest, że my możemy oglądać pewnych aktorów, którzy nawet już, no nie wiem, Maciej Sztur, który grywa ciągle w tego, no nie tylko, ale młodego w komediach romantycznych. Też taką osobą, która już też jakby poza swoim wiekiem, to był Jan Frycz, prawda? Który
tak,
tak zawsze tego Amanta grał. Potem świetna rola w filmie Ślepnąc od świateł.
Tak.
Tam tak, mm-hmm. też Bandziora zagrał i właśnie też zupełnie inna, znaczy aktor teatralny. Grasz od prawie 20 lat.
Mm-mm, nie? Od 36.
Nie, ale w serialu na Wspólnej.
Myślałam, że chcesz powiedzieć na scenie, ile czasu jest.
Nie, to na scenie.
Tak, na Wspólnie, tak, 20, no tak, 19.
Tak, tak, w 23 będzie 20 lat. Twoja bohaterka jest kobietą po przejściach. Ciągle się coś zdarzał. Ja tego serialu nie oglądałam tak, żeby do niego przywiązana, ale tak pamiętam jakiś sprzed lat, gdzie twoim partnerem był Krzysztof Wakuliński, też świetny.
Tak, no miałam kilku partnerów. Tak. Dosyć byłam tak rozrzutna.
I syna, tak, Adama Fidusiewicza, tak. Więc tam i tam zaś tragicznie się skończyło, tak, z śmiercią męża.
W ogóle serial się zaczyna od tego, że ginie mój mąż, a głosu udziela Piotr Frączewski, więc w pierwszym odcinku, tak jak u Hitchcocka, potem jest tylko groźnik,
tak, zaczyna się
jest wypadek i mój mąż ginie. Mm-hmm. Tak, to od tego się w ogóle cały serial zaczął.
To nie oglądałam pierwszego odcinka. No, w każdym razie kolejni partnerzy, zdrady, tak. Pogodzenia, tak, tutaj z Wojciechem Wysockim, dzieci, również kariera influencerki, wnuki. No, taka praca, ona jest jakąś pracą, no, która daje jakąś ciągłość, jest po prostu pracą, zarabianiem.
Stabilizacją.
Ale z drugiej strony jest też jakimś takim uwięzieniem chyba, tak? No, to czy trudno, żebyś narzekała teraz, bo...
Nie, w ogóle nie, w takich kategoriach tego nawet nie próbujmy tego rozpatrywać, dlatego, że ja zawsze narzekałam z kolei nie na to, że jestem w serialu i mam pracę, tylko dlatego, że tak mało jest mojej postaci w tym serialu. Mm-hmm. Mój wątek zawsze był troszeczkę, no, taki egzaltowany, czyli byłam albo bizneswoman, albo żoną pisarza, albo miałam młodszego kochanka, więc zawsze byłam gdzieś tam nacenzurowanym, gdzieś byłam na erzacu. Bardziej takie oglądalne wątki są w szpitalach, w salach sądowych, gdzieś na ulicach się wypadek dzieje, a mój był zawsze taki właśnie zawzniosły i zawsze było nas za mało. Zresztą moi partnerzy mówili to samo, więc ja nie zdradzam tutaj żadnych swoich frustracji. Tylko zawsze mówiliśmy, że tak scenariuszowo nie jesteśmy wykorzystani. I w zasadzie tak zostało, nie jesteśmy wykorzystani.
No nie jesteście, bo ja rzeczywiście teraz przygotowując się do naszej rozmowy i przewijając tam ten odcinek, jakieś tam 3400, któryś tam, łapałam też te sceny i one są rzeczywiście takie właśnie, że one się zaczynają i ma się ochotę, żeby coś dalej za tym poszło, a tam już wchodzi jakiś inny wątek,
no właśnie,
który akurat może być mniej interesujący, czy też już nie będziemy krytykować gorzej zagrany, ale mniej interesujący. Więc też gdzieś przeczytałam, że w 2014 roku miałaś w ogóle zrezygnować, że była jakaś przerwa twoja w Wspólnej?
Nie, to wszystkie te informacje to są zwykłe hejty, plotki.
Aha.
Nie zamierzałam nigdy zrezygnować. Ja jestem w ogóle pracoholikiem. No, gdyby mi Hollywood zaproponowało, to bym musiała niestety TVN przeprosić, bo bym musiała wyjechać na wiele miesięcy zdjęć. Ale nie, nigdy nie zamierzałam zostawiać TVN, a tym bardziej serialu. Nie, to są takie...
Tylko
ktoś tam napisał, a w cudzysłowie jest przyjaciółka aktorki.
No tak.
Albo przyjaciel rodziny. Tak,
przyjaciel rodziny, albo osoba bliska.
Tak, osoba bliska. Z kręgu.
Tak, czyli tak myślałam, bo przecież nie zniknęłaś, więc tak myślałam. Natomiast mówimy właśnie tak o rodzinie. I kiedy patrzy się też bardziej na gwiazdy właśnie jakieś światowe, ale też w Polsce. Że kiedyś właśnie takie aktorki na przykład jak Nina Andrycz, która mówiła, że ona nie będzie miała dzieci, bo ona rodzi rolę.
Tak. I ona była nie zawsze... Nie ona jedna.
Tak, i ona, że jest królową. I rzeczywiście udało się tak przez życie przejść.
Tak, i tak je zakończyć.
Tak. I tak je zakończyć. Natomiast patrzymy na bardzo wiele też tragedii osób, które postawiły tylko na karierę, zrobiły wielką karierę, szczególnie kiedy były bardzo młodymi osobami i od razu ten sukces przyszedł, że za tym idzie potem alkohol, narkotyki, próby samobójcze, czy też samobójstwa, że dla każdego człowieka udana rodzina jest czymś ważnym, ale w takim zawodzie, w którym się pracuje z emocjami, bo nawet jeżeli to jest warsztat, no to nawet jeżeli się występuje w teatrze, no to na pewno zawsze jest prawie trema, prawda? W związku z tym, że też przygotowanie się do nowej roli, no, różne rzeczy, więc pracuje się na tych emocjach i w tym momencie rodzina może być z jednej strony właśnie czymś takim, co nam pomaga, a z drugiej strony też jak są jakieś kłopoty rodzinne, no to właśnie jest czymś, co utrudnia tą pracę.
Tak, to poruszyła się sedno zawodu głównie kobiecej, czy zawodu aktorki, bo aktor ma oczywiście dużo łatwiej.
Najczęściej ma żonę, która jest jego menedżerką na przykład.
Bardzo często,
tak.
Tak, no... To ostatnio usłyszałam, że zanosiłam się na wysokiej klasy aktorkę, ale wybrałam w życiu i taka jest prawda. Tuż po szkole teatralnej, kiedy wróżono mi bardzo taką świetlistą drogę, też zupełnie sobie z tego nie zdawałam sprawy. Ja już miałam dziecko, a jako młoda dziewczyna czytałam dużo biografii wspaniałych artystów, którzy po zejściu ze sceny wracali do pustego domu i właśnie albo zapijali się na śmierć, albo robili sobie krzywdę w inny sposób, albo płakali przez całą noc. Pamiętam, że te biografie wywarły na mnie niezwykłe takie piętno. I w zasadzie ja niczego nie musiałam sobie obiecywać. Ja wiedziałam, że chcę mieć rodzinę. Moja rodzina, ta taka zasadnicza, była bardzo malutka i zawsze mi brakowało muzyki, tańca, śpiewów przy stole, świergotania, kłótni, nie wiem, talerza, który by gdzieś tam spadł. U nas było tak skromnie, cicho. I tak sobie myślałam, że chcę mieć dużą rodzinę, właśnie, żeby było głośno, żeby były emocje.
We włoskim filmie.
Troszeczkę, tak. Zresztą no, moja uroda
właśnie jest tak. No, tak korzenie
trochę
też.
Nie, trudno mnie połączyć wyłącznie
proszę
z wacharzem.
Państwa, lubię Polska, Sofia Loren.
lubię rzucić talerzem. No i tak się złożyło, że szybko miałam dwie dziewczynki, teraz mam jeszcze Jaśka, ale ucierpiała na tym moja droga zawodowa, bo po szkole, to nie jest tajemnicą, no dostałam 5 propozycji filmów głównych ról i ja ze wszystkich zrezygnowałam. Po prostu argumentem było, no przecież ja muszę pojechać z dzieckiem na wakacje. I to było takie szczere, w tym nie było żadnego wyrachowania. Nie miałam obok siebie mądrego menadżera, który by powiedział, nie wolno ci tego zrobić, bo to będzie klęska od tej pory. No i może klęski nie ma, bo zagrałam sporo w życiu,
tak.
Ale ta moja droga filmowa no nie jest usiana, usiana laurami, bo tak niewiele w kinematografii w ogóle zrobiłam. W teatrze zrobiłam sporo, zwłaszcza w teatrze telewizji, w teatrze tym, jak ja to mówię, żywym. Tutaj jestem spełniona. Znaczy mogłoby być oczywiście więcej, bo jestem pracoholikiem, więc zawsze mogłoby być troszkę więcej. Ale lubię tę pracę i tak czuję, że jestem tam potrzebna. Natomiast no niestety zawód aktorki filmowej w moim przypadku taki został trochę potraktowany no, przeze mnie samą. Ja sobie troszeczkę jestem winna niestety. Ale nie miałam nikogo mądrego, który by mnie wsparł i po prostu zabronił tego robić, znaczy tych, składać tych odmów. Po prostu trzeba było wszystko wziąć.
Albo tej właśnie dużej rodziny, która z dzieckiem na wakacje pojechała, tak? I...
No tak, nie miałam przy sobie wtedy tej rodziny takiej, która by powiedziała, rób kochanie, ja się wszystkim zajmę.
Przyjedziemy do ciebie na plan.
Na przykład. Nie, tego nie miałam.
Tak, no... Jest za to jakaś cena, którą się płacisz i nie zawsze, kiedy właśnie spotykam się z takimi osobami tutaj do programu, to dzwonię też do różnych znajomych, żeby powiedzieli swoją opinię.
Tak, dzwoniłaś do kogoś?
Tak,
w swojej sprawie?
Tak, ale nie do właśnie aktorów czy coś takiego. Na przykład jak z panem taksówkarzem, z którym często jeżdżę i właśnie rozmawiałam z nimi na temat, właśnie jak jechałam na rozmowę z Arturem Barciśniem. I mówię, a on taki sympatyczny, kiedyś wiozłem tam z jakiejś miejscowości pod Warszawą z żoną i tacy sympatyczni, tam, że nawet dwa razy jechał. No i dzisiaj tam tak właśnie mówię, kto dziś dzisiaj będziemy nagrywać panią Hodge. A, to piękna, piękna kobieta, no, gra na wspólnej. No i tak, no i, ale mówi tak mało, za mało.
Tak, no, tak, zwłaszcza na social mediach, jak, no bo je prowadzę oczywiście, no bo nie mam jej wyjścia i czasami pada, a dlaczego ja panią widzę tylko na wspólnej? Mm-hmm. No czasami oczywiście są mało miłe komentarze, których nie będę przytaczała, bo to nic nie ma się czym chwalić, po prostu ludzie są brutalni, natomiast ja wtedy piszę, tak mi przykro, że nigdy nie był pan na moim spektaklu, mm-hmm. czy pani w teatrze, bo ja gram od 36 lat w teatrze, mm-hmm. więc no tak, serial mi dał pewnego rodzaju popularność. I rzeczywiście ona jest przesympatyczna, tak. wspaniała. No ale ludzie mnie kojarzą wyłącznie. Piszą na przykład, o, aktorka jednej roli. No jak nie wiedzą, że zagrałam tak. 90 innych ról, no to mają prawo, znaczy nie powinni tak powiedzieć, bo to niegrzeczne, ale mają prawo tak sądzić, no, że jestem aktorką jednej roli. Mm.
A więc nie myślałaś o tym, bo ja o tym pomyślałam kiedy po naszej rozmowie i też swoich przemyśleniach i jakby... doceniając twój kunszt aktorski i talent, nie myślałaś o tym, żeby na przykład samemu coś napisać, jakiś monodram? Dzisiaj to można zrobić i nagrać?
Można, tak, ale ja nie wierzę w swoje siły. To jest...
Robimy razem.
Dobrze, bardzo cię proszę, szukam menadżera. Bardzo chętnie, może chcesz zostać moim menadżerem, bo moje agencje, w których byłam, no nie sprawdziły się przez te wszystkie lata. Więc chętnie, bardzo bym chętnie chciała, żeby
Proszę
ktoś...
Państwa,
tak, bardzo...
szukamy agenta.
Tak, agenta, menadżera, ktoś, kto by się chciał troszkę... No, ja już dużą robotę zrobiłam, bo 36 lat na scenie, że tak nie trzeba mnie specjalnie reklamować. Po prostu trzeba tylko o mnie pamiętać, żeby mnie tam pozgłaszać do jakiejś produkcji. Myślałam, mam nawet no nie tytuł, ale temat swojego monodramu. Rodzi się od 3 lat. Nie mogę go oczywiście zdradzić, bo jeszcze takiego monodramu, z tego co wiem, nie wiem czy na całym świecie, ale tak, żeby głośno o nim było, to nie było. Powiem ci po programie, prosząc o dyskrecję. I to jest naprawdę strzał w dziesiątkę.
Bo ale to jest twój pomysł, tak?
To jest mój autorski pomysł. Mm-hmm. I ja jakby mam dużo na ten temat do powiedzenia. Oczywiście można do tego dołożyć całą masę anegdot zapożyczonych od kogoś. Mm-hmm. Natomiast ja przez życie idę z tym tematem od dziecka. Aha. I po prostu myślę, że można by... Znaczy, jak ktoś umie pisać, bo ja chyba nie umiem do końca jakoś tak dobrze pisać. Można by to ująć w słowa i to fajnie potem zrobić, na pewno.
No to słuchaj, to porozmawiamy. Bo jako, jeżeli cię to zainteresuje i państwa, to właśnie myślałam, jaką rolę bym wymyśliła dla ciebie.
I na razie jaką?
Zarys na razie. Nie wiem jeszcze, jak bardziej didaskalia niż... kobieta, którą poznajemy, jest, wydaje się, perfekcjonistką. Oczywiście po chwili zobaczymy, że jest to nerwica natręt, pewnego Aha, rodzaju tak. kompulsja, która w swoim życiu wszystko ma uporządkowane.
To się wszystko zgadza na razie.
Wszystko ma uporządkowane. Ja nawet sobie właśnie myślałam, że jakieś sceny zmywania makijażu taką chusteczką i ta chusteczka, która potem zanim zostanie wyrzucona, to ona musi być jeszcze, wiesz, złożona.
Rozumiem.
Nie? Tak, odłożona na miseczkę.
To jest pełna perwersja, bo tak nie
miseczka,
jest.
Miseczka,
ale to bardzo taki, dobre. Ale sceniczne.
Sceniczne.
Bardzo. Myślę,
bo też jakąś inspiracją to był, nie pamiętam tytułu, ale grał Jack Nicholson z Holly Hunter i on miał też, on tam chodził po tych kostkach, tak żeby nie stanąć na chodniku. Mydło, tam miał kilka mydeł, które tylko użył tego mydła, to już je zrzucał.
Czyli i właśnie polski Dzień Świra chcesz powiedzieć.
Tak, tak.
W roli kobiecej.
I właśnie, super. Dokładnie, właśnie nie ma takich, tak fantastyczna jest rola Marka w Dniu Świra. I zresztą też i młodego Marka Kotorskiego tak. też fantastyczne te wszystkie role, może poza ostatnią w Gierku, no ale to już wina bardziej reżysera.
No tak.
I właśnie taki Dzień Świra kobiety, która wszystko trzyma w garści. Ma poczucie, że jest uporządkowane jej małżeństwo, dziecko jest perfekcyjne, ona się spotyka z koleżankami, gdzie się chwali swoim życiem, one jej zazdroszczą, ona cieszy się z tego, ale też tego nie pokazuje, bo wszystko jest uporządkowane. I nagle coś się...
Pęka, tak?
Coś zaczyna pękać i pęka w taki sposób, że każda osoba, która żyje zwyczajnie, trochę improwizując, biorąc na siebie różne jakieś ciężary, że tak. mogę mieć depresję, mogę mieć nerwice, a dzisiaj siedzę pod kocem, ta kobieta nie jest w stanie tego przejść, bo ona stworzyła świat, który musi być uporządkowany. W związku z tym to nie jest taki, że tam ten jeden klocek się wyjmie i da konstrukcję.
Nie ma miejsca na skuchę.
Nie ma. Nie, wszystko się...
Bardzo dobre.
Wszystko się rozsypuje i ona rodzi się na nowo. Niekoniecznie z happy endem.
No tak, oczywiście.
Ale w jaki sposób staje się...
Na pewno jej kimś... życie będzie lżejsze.
Może tak, może tak, choć właśnie tego rodzaju pewnego właśnie takie porządkowanie, pewna perfekcyjność, no ona jest też jakimś takim mechanizmem obronnym, który pomaga nam właśnie z jakimiś rzeczami nerwicowymi, że tutaj jak uporządkujemy to i tak, to ten świat nasz wewnętrzny też będzie bardziej uporządkowany i będzie mniej lęku. No to taki pomysł na ciebie.
Bardzo mi się podoba.
No to porozmawiam, potem porozmawiam.
Poza tym potem mogę zadzwonić do Marka i zapytać, jak mam to grać.
Nie, po swojemu. To kobieca rola i niepowtarzalna. Ale rzeczywiście właśnie ról dla kobiet rozmawiałyśmy i też, proszę Państwa, o różnych serialach i też serialach kryminalnych polskich, ale też, które możemy na Netflixie czy HBO oglądać. I są tam tak zwane mocna rola kobieca. I niestety w polskich filmach, kiedy mamy właśnie tą mocną rolę kobiecą, to ta kobieta, ona jest najczęściej właśnie, czy policjantka, czy prokurator, że ona jest ponura, niesympatyczna. Jakby siła kobiety nie mogła iść właśnie w to, że ona może być łobuzerska, że jest sympatyczna, bo najczęściej osoby, które są silne, to one nie muszą ludzi straszyć, prawda? One są najczęściej, no właśnie, lwica.
Tak, masz rację. Te kobiety w polskim kinie nie mają wewnętrznego światła. Mm-hmm. Takie są, to jest dobre określenie, ponure, takie szare są. Mm-hmm. Prawda?
Szare, tak, tak. Znaczy, że siła jest zawsze utożsamiana z jakimś właśnie smutkiem i brakiem wdzięku.
Tak.
Właśnie, kobiecości, tak. Że i tak myślę sobie taki, nie pamiętam tytułu, ale teraz też znakomita aktorka, która lata czekała na swoje role, czyli Toni Collette, która najpierw zagrała przecież w filmie Szósty zmysł z Bruce'em Willisem, ale tam gra matkę tego chłopca, tam z tymi duchami ten horror. Potem w komedii romantycznej z Hugh Grantem też matkę chłopca, Był sobie chłopiec. I tak potem stopniowo, no i teraz jest taką aktorką, która, nie wiem, czy Schody już widziałaś?
Nie, jeszcze nie.
Tak,
ale już się w internecie tam różnych nazwisk pokazały, mam zamiar obejrzeć oczywiście, tak?
No i też myślałam o Toni Collette i ona teraz w tych Schodach gra, no też z gwiazdorem fantastycznym i jest tam świetna obsada, ale coś takiego jest i ona nie jest piękną kobietą. I w tym filmie tym bardziej, że ona ma taką charyzmę, że jej partner, który występuje, słynny gwiazdor, ona zabiera scenę innym. I myślałam sobie, że ty też masz coś takiego. Przez swoją urodę, wygląd, wyrazistość, przez głos, taki też południowy głos, tą lekką właśnie chrypką, niski, że czy też to, że jesteś tak obsadzona, że ty w jakiś sposób zajmujesz kadr sobą, swoim głosem, swoją energią?
Nie wiem, możliwe. Trudno mi jest to
Nigdy nie,
ocenić.
Nie rozmawiałaś
nie.
z kimś o tym?
Nie. No, z twojego wywodu mogę jakby podsumowanie takie zrobić, że możesz mieć rację. Bo oczywiście w sypialni w poduszkę potrafię sobie popłakać, ale jestem niezwykle silną osobą. Dla mnie w życiu i zawodowo, chociaż nie miałam jakichś takich olbrzymich wyzwań, no może ktoś powie, ale grzeszy, takie role zagrała, bo to nie tylko Lady Macbeth i Balladyna, ale jeszcze tam była matka w Strindbergu. No było kilka naprawdę silnych kobiet i być może, że słabsze charakterologicznie osoby może by podziękowały, powiedziałyby, że nie dadzą rady, albo by się bały. A ja nie mam czegoś takiego.
Wiesz, że uniesiesz.
Ale tak, ja dostaję wyzwanie. Teraz jest tylko, zastanawiam się, ile mnie to będzie kosztowało. Ale że uniosę, to jest 100% pewne. I tak mam w życiu. Jestem bardzo silna. Jestem, no nie, przepraszam, że tak powiem, bo to też się wielu osobom oczywiście nie spodoba, ale proszę tego nie traktować jako jakaś megalomania. Jestem takim królikiem, który zawsze ucieka. Ja zawsze muszę być pierwsza. Ja mam nad kontrolę to, co powiedziałam. zaproponowałaś. Mhm. U mnie jest całe życie uporządkowane. Owszem, jak wyjeżdżam na wakacje, to Paweł zawsze mówi, i zamykam drzwi z drugiej strony, to staje się potulnym zwierzątkiem, które bardzo jest wdzięczne, że za mnie zadecydujesz, czy teraz idziemy do knajpy, czy na wódkę, czy na schabowego, czy na plażę, czy na spacer. Ja się wtedy nie wtrącam. Natomiast wracając do domu i otwierając drzwi, ja staję się matką, szefową, dyrektorką i ja muszę tutaj zadziałać. Ja od 30 lat leżałam dwa razy w łóżku po cesarkach, bo po trzeciej już nie leżałam, bo już, już była inna forma rekonwalescencji. Mm-hmm. Biegałam, siódmego dnia gotowałam zupę, sprzątałam, rzucałam dzieckiem, nie przewijałam, bo przewijałam od pierwszego dnia. A po dwóch pierwszych, no to tak były te umiejętności medyczne bardzo kiepskie, trzeba było leżeć. Kobieta się, że tak powiem, psuła od środka zamiast... No wiadomo, medycyna idzie naprzód. Więc u mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Ja bardzo szybko żyję, ja wykorzystuję każdą chwilę. A jeszcze teraz po 50, to w ogóle to dla mnie to jest, wiesz, życie mi przecieka. Każdy dzień jest za krótki. Śmieją się ze mnie, opowiadałam dwa dni temu. Jestem po weselach, po poprawinach, balowaliśmy ze znajomymi. Ja tak właśnie nie wiem, czy ja mam zawsze szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą. Mm-hmm. Nie wiem, jak to charakterologicznie mm-hmm. mam ogarnąć. Nie lubię tego określenia określić. Bo tak, leżą Pawła czapki. Mój mąż Paweł ubiera się skromnie. Mhm. Pasuje mi to, bo ja też nie jestem jakaś wylewna w kreacjach.
Ale jesteś zawsze bardzo elegancka, jak się spotykam na spacerze z psem. Bardzo, bardzo klasycznie.
Już się prosto zruszyłam. W jeansach, w jakiejś bluzce jesteś bardzo miła, ale nie, to nie. Po prostu to jest tylko moja taka... taki szacunek dla drugiego człowieka, żeby być pachnącą i czystą. Ale naprawdę nie zastanawiam się, czy mam być elegancka. No w każdym razie Paweł należy do skromnych mężczyzn. Chyba nie umiałabym być z innym, który by zmieniał cztery razy koszulki i garnitury.
Narcyzem.
Tak, no chyba nie. Paweł jest naprawdę skromny. I tak leżą jego trzy czapki, cztery szaliki. Ja sobie myślę, ale zaraz, przecież jest czerwiec, za chwilę będzie listopad. Po co ja mam je przekładać? Strasznie się znajomi, bardzo się uśmiali. No i teraz w zasadzie po takim stwierdzeniu można powiedzieć, Boże, jaka malko kontentka, jak ona, ale taka prawda jest. Mamy Boże Narodzenie i Święto Zmarłych i za chwilę znowu idę na cmentarz i znowu kupuję prezenty. No tak szybko to życie ucieka, dlatego ja muszę chwytać każdy dzień, no niemalże każdą minutę, trochę przesadzam, bo lubię też poodpoczywać, lubię się troszkę polenić. Nie jestem taka, jestem zadaniowa, ale też są granice, więc... Nie wiem, jak można mnie zaklasyfikować. Wszystko uniosę, wszystko zniosę. Już dużo w życiu przeszłam, już mnie to życie trochę pokopało.
No właśnie, bo mówisz o sile. I powiedz, co sądzisz, bo często też właśnie gwiazdy, też celebryci, no i różne znane osoby, często taką parafrazę z niczego mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Zgadzasz się?
Absolutnie.
A ja właśnie nie.
Nie?
Nie. Nie, dla mnie to jakby jest, oczywiście są rzeczy jakieś takie, że z wiekiem nabieramy jakiegoś doświadczenia i powiedzmy, machniemy na coś ręką, ale mam wrażenie, że różne złe doświadczenia, one zostawiają jakieś takie rysy na nas.
Zostawiają, te rysy. Czynią nas silnymi, to ja się z tobą zgadzam.
Może tak, czyli jak blizna, która jest takim bliznowcem, który
ja mam całe serce w bliznach, ale one mi dają siłę, one mi dają poczucie, że ja nie zginę, znaczy umrę któregoś dnia, ale nie zginę. Przez głupotę nie zginę. Wiesz, no ja tak, wychowywałam się bez ojca. Potem tam prywatne jakieś niepowodzenia, tak. Takie małżeńsko-związkowe. No to wszystko boli. To wszystko zostawia straszne rany, potworne rany na twoim ciele i sercu. Ale ty je zabliźniasz. Mhm. Ty je zaszywasz, czasami bardzo grubą nicią i takim wręcz kordonkiem. I to jest tak brzydko zszyte, ale to już nie wracasz do tego. Ale to doświadczenie cię stwarza. Ty jesteś bogatsza o to doświadczenie. Jesteś mądrzejsza od wszystkich, którzy tego nie przeżyli. To nie znaczy, że jesteś lepsza, broń Boże, ale jesteś utkana z tego.
Tu się zgodzę i nie zgodzę. Na pewno.
Bardzo dobrze, nie zgadzę się.
Na pewno w takim zawodzie jak twój doświadczenia życiowe, one dają bardzo. W zawodzie pisarza też bardzo. Mhm. Terapeuty też bardzo. Natomiast tak dla przeciętnego człowieka...
Nie, to masz rację.
To niekoniecznie.
Mogą
to jeszcze,
zniszczyć.
Mogą zniszczyć. Tak. Tak, szczególnie tak. To jest czas, jeżeli jedno następuje po drugim, czyli rozpada się małżeństwo, dzieci chorują, tracę pracę.
Pracę, tak.
I wtedy już jest coś, czego nie udźwignę, co już mnie nie wzmocni.
Tak, no więc to nie jest reguła na wszystkich. Oczywiście, że tak. Ja mówię wyłącznie o sobie.
W twoim przypadku. Ale myślę, że to właśnie też kwestia, że właśnie ten zawód, który wykonujesz, to jako... No właśnie to doświadczenie, które jest, to możesz sobie rzeczywiście, co
nie
jest przerobione. Tak.
Nie żongluję po prostu. Nawet często nieświadomie. Bo przecież ja nie otwieram szufladki. Dobra, to dzisiaj to weźmiemy z przeszłości, z tego i to tak jest naturalnie, prawda?
Tak. No to można, to można otworzyć. Ale nie jest tak, że rozpamiętujesz, tak? Idziesz do przodu.
Zawsze idę do przodu, ale jak się nadarza sytuacja taka niespodziewana, to wracają przykre obrazy. Nie ma na to siły. Mm-hmm. Ja nawet, znaczy nie ma na to metody, siły w cudzysłowie. Mm-hmm. Ostatnio mnie zaczepił, zresztą u mnie w Pomiechówku.
Aha,
pan.
Tam, gdzie masz ten dom cudowny, weselny, tak?
I na plaży. Przepraszam, czy to była pani? No nie będę państwu opowiadała oczywiście z sytuacji. Ja mówię, no wie pan, chyba to byłam ja. Jakiejś tam takiej życiowej, zwykłej sytuacji. Ale od razu w momencie, kiedy on uruchomił wspomnienia, no to ja sobie przypomniałam.
Tamten czas.
No tak. I ten czas nie był najpiękniejszy. I to, no i przez chwilę o tym rozpamiętywałam. Mm-hmm. To było, nie wiem, 15 minut. Mm-hmm. I nagle Janek o coś poprosił, ktoś mnie zagadnął, o, ktoś przyjechał, trzeba pójść podgrzać zupę, nie wiem, do toalety pójść, zjeść kiełbasę, cokolwiek. W związku z czym szybko zapominam, bo ja wiem, te teraz te złote myśli w internecie, one krążą, nie rozpamiętuj, idź do przodu. Chyba ja z tym nie mam problemu. Mm-hmm. A jeszcze się nauczyłam, zwłaszcza od kilku lat, no ta pandemia też to oczywiście w nas odcisnęła na nas. Mm-hmm. Ja mam od lat przewartościowany świat, więc te wszystkie deklaracje, że żona z mężem, cudownie, dawno się nie widzieli, teraz ta pandemia spowoduje, że ten związek tak rozkwitnie. Nie wierzę w to, nie wierzyłam w to i nie wierzę. Ja od razu, tylko pandemia jak się zaczęła, to po dwóch pierwszych tygodniach jak okrzepłam, tak? No bo wszyscy byliśmy zdenerwowani. Chociaż ja jestem z przeznaczeniem zaprzyjaźniona od urodzenia.
To ciekawy wątek.
Nie bałam się tej pandemii. To znaczy bałam się tak, zwyczajnie nie chciałam zachorować. Ale ja traktowałam to jako dobro inwentarza świata. Po prostu to przyszło. No i trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba zacząć umieć z tym żyć. No i zresztą tak jest, prawda? Musimy zacząć z tym żyć. Tylko, że jak ja to mówiłam 2 lata temu, to mnie od czci i wiary odżegnywali. Jak to wychodzisz z psem? Jak to wychodzisz do sklepu? Ja mówię, no a co mam zrobić? To mamy nie jeść? Ojej, ja nie wychodzę od 3 miesięcy. Ja mówię, jak to nie wychodzisz od 3 miesięcy? Więc ja tak, no, może to jest bezczelność moja, ale tak żyję ze wszystkim. Po prostu przyjmuję i zastanawiam się, co mam z tym fantem zrobić. Muszę sobie z nim poradzić. Tak było z pandemią, ale ślad odciska na nas te wszystkie. Straciłam trochę wątek, przepraszam.
Nie, wiesz co, mówiłyśmy, wyszłyśmy od tego o sile i ja zaczęłam o tym parafrazie tego niczego, co ci nie tak, to ci nie to cię wzmocni. Tak. I potem, że właśnie, że ty jesteś silna i potem były wspomnienia i że...
Czy rozpamiętuję.
Rozpamiętujesz.
I te parafrazy w internecie. Mm-hmm. No więc jak ja to czytałam, pierwsze, o czym sobie pomyślałam, to mówię, Boże, te domy, te trójkąty bermudzkie, co z tymi dziećmi się tam dzieje, to jaki powrót do korzeni i miłości. Tam musi być jedna wielka brutalność, bo te dzieci jedyną rzeczą, jaką mają, to uciekają do szkoły i do świetlic. Ja kiedyś byłam prezesem Fundacji Stop Przemocy o Godność Człowieka. Może nie osobiście, ale nadzorowałam świetlice, gdzie dzieci, zwłaszcza wtedy na Pradze, bo teraz Praga to jest już
Praga też, ona się zmienia, ale są jeszcze takie miejsca.
Te dzieci, które uciekały od rodziców, narkomanów, pijaków, gwałcących...
Patologia.
I te dzieci teraz były zamknięte w domach. No nie wyobrażam, nawet nie chciałam, już nie musiałam przestać myśleć, bo bym zwariowała. Więc... dawno mam przewartościowany świat i tak jak te złote myśli są, to ja już dawno według nich żyję. To znaczy tak, próbuję się odizolować od osób, które są mi nieżyczliwe. Nie zawsze od razu sobie zdaję z tego sprawę.
Bo
one często sączą w ciebie jad.
No którego, i są, ale jednocześnie są urocze. Tak?
Tak, ty nie wiesz, że to one. Mam bardzo hermetyczne grono najbliższych przyjaciół. To nie na palcach dwóch dłoni.
Kolegujesz się z Agatą Młynarską?
Tak.
To moja koleżanka z grupy na studiach.
Oj, cudownie. No. A z Agatą znamy się od wielu lat, ale tak się zbliżyłyśmy od niedługiego czasu. A ponieważ mamy wspólne przeżycia, takie trochę rodzinne, coś tam, to tym bardziej to zbliża, bo jak ona mówi, to ja uwielbiam jej słuchać i nieraz głównie rozmawiam przez telefon, bo nie, ona jest, wyjeżdża, ma sporo pracy. Ja też czasami nie mogę się spotkać. Ja często płaczę przy telefonie, mówię, Agata, kocham cię, jak ja lubię z tobą rozmawiać, bo ty tak mi tłumaczysz ten świat i mówisz mi, że ja wcale nie jestem taka zła. I to jest takie cudno, taka moja terapeutka. Więc tak, ale na przykład nigdy nie przyjaźniłam się z ludźmi z zawodu.
I to też może być kwestia tego, że mnie grasz.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Nie przyjaźniłam się po pierwsze dlatego, że życie mi nie dawało takich możliwości, a po drugie, no ponieważ życie mi nie dawało takich możliwości, jakby nie walczyłam o to. Poza tym jestem znana z tego, że jestem abstynentką, więc mało spożywam, chociaż czasami muszę. Nie mówię, że to jest takie bardzo niedobre, ale rzeczywiście źle się czuję po alkoholu. I no, z Pawłem nie pijemy prawie w ogóle alkoholu, więc jesteśmy znani. Jak Paweł rzuca w towarzystwie hasło, to może zrobimy jakiś męski wieczór, to faceci, proszę, z tobą męski wieczór. Więc jesteśmy takimi troszkę outsiderami, ale oczywiście umiemy się bawić, umiemy się wygłupiać i jesteśmy pełni poczucia humoru, uwielbiamy.
Pamiętasz, jak się poznałyśmy?
Tak.
Poznałyśmy się na przyjęciu naszej wspólnej znajomej, gdzie ty chyba właśnie byłaś, no, chyba to świeży związek był z Pawłem i ja pamiętam, że siedziałam taka z tym, bo akurat mój związek się rozpadał, więc to nie był taki dla mnie cudowny wieczór, no, ale patrzyłam ciebie, jak ty pięknie tańczysz. Tak. I tak.
Mówiłeś o tam na górze?
Tak.
Tak, tak, szalałam. Więc,
tak, szalałaś wtedy, ja właśnie tak siedziałam. Ale wiesz, właśnie z tymi złotymi myślami, tymi aforyzmami, które działają, to ja myślę też jeszcze, że to jest tak, że ja teraz nie pamiętam, kto to powiedział i jak to było sformułowane dokładnie, ale uchwycił, że dla człowieka, który jest nieszczęśliwy w danym momencie, to jego wspomnienia nieszczęśliwe są ciągle nieszczęśliwe. Natomiast człowiek, który przeszedł przez to i znajduje się w momencie życia, w którym jest mu dobrze, znajduje się na swoim miejscu, to właśnie on może tak zintegrować te wspomnienia złe jako właśnie to jakieś doświadczenie i pomyśleć, co, jak jest teraz mi dobrze. Ale to zależy od tego miejsca, w którym się jest i to się robi z tymi wspomnieniami.
Po pierwsze to, co mówisz, a po drugie wydaje mi się, że bardzo ważne w życiu jest, żeby nabyć dużo pokory. I umieć to wszystko sobie po prostu przemyśleć, żeby nie chować urazy, nie chować nienawiści. Chociaż ja mam kilka takich momentów, że mogłabym kogoś znienawidzić. Trzeba przebaczyć, zapomnieć i zrobić piu, znikaj. I wtedy jest dużo łatwiej. Wiem, że to jest ciężkie, bo to czasami no, są bardzo przykre sytuacje. Ale trzeba to zrobić na pewno. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Jeszcze taki jeden temat, który też kojarzy mi się, że no, nie tylko dzisiaj, tak? No bo i w latach 80. to oczywiście było i w latach 70. Czyli za PRL-u, ale teraz też odkąd rządzi partia rządząca, no, aktorzy bardzo angażują się w życie polityczne. I tutaj właśnie naszym gościem, kiedy był Artur Barciś, on też mówił, ale też czytałam komentarze, jak przygotowując się do programu i zapowiadając, no to był bardzo atakowany na przykład za kwestie właśnie związane z pandemią, że tam występował przeciwko tym antyszczepionkowcom, za segregacją i tak dalej. Więc jakby te sprawy takie bieżące, polityczne, ale właśnie pewni aktorzy bardzo intensywnie uczestniczą w tym życiu politycznym, bardzo są zdeklarowani. Po jednej i po drugiej stronie. I to też w jakiś sposób daje popularność.
To prawda.
To daje popularność, bo oczywiście można wtedy będzie się miało tych przeciwników, którzy myślą inaczej, no ale będąc zaawansowanym, no, znaczy zaangażowanym, pójść na strajk kobiet. Wiadomo, że jest znana twarz, to sfilmują i będą potem rzucić zdjęcie na Instagrama.
Moje poglądy polityczne od lat są takie same. Nie jestem wojowniczką, ale wszyscy je znają. I nie zamierzam się ani ich wypierać.
Nie, mi chodziło właśnie o to, że się...
Specjalnie o nie walczyć. Chociaż chciałabym mieć dużo odwagi, żeby walczyć, ale no, bierze rozsądek górę. No, mam dziecko, mam sprawy, których nie mogę stracić. Mhm. Można to nazwać strachem
i asekuracją.
Bardzo proszę.
A można rozsądkiem.
Mogą Państwo tak to nazwać. Dziękuję. Można to nazwać rozsądkiem. Ale nawet niedawno miałam kontakt z przeciwnikiem swoim politycznym, z którym nigdy nie miałam żadnego spięcia, bo jest to szalenie kulturalny i mądry człowiek. To, że myśli inaczej, mnie to przeraża, że może myśleć inaczej, ale muszę to zaakceptować. I on mi powiedział wprost: Pani Aniu, bardzo dziękuję tam za coś. Wiem, że jesteśmy po różnych stronach barykady, ale cieszę się, że możemy rozmawiać. I na tym to powinno polegać. Tylko i wyłącznie. A to, że jesteśmy podzieleni, że to się dzieje, to co się dzieje, no bardzo mnie to boli. Nie od dawna wiadomo, że jestem zakochana w profesorze Bartoszewskim, że warto być po prostu porządnym człowiekiem. Mhm. I staram się po prostu tak żyć. A moje poglądy i w to, co wierzę, to jest moja prywatna sprawa i nikt nie ma prawa tego krytykować. Mhm. Tak uważam. Możesz wierzyć w mrówkę. Możesz żyć w Buddę, możesz w Jezusa, w kogo chcesz. Nie wolno ci tego krytykować. Mnie nie wolno tego krytykować.
Albo narzucać
swojej wiedzy, siły, nie wiem, czegokolwiek, poglądów. Mhm. Po prostu nie wolno. Trzeba szanować się.
Mhm. Myślę, że to piękne zdania na koniec naszej kobiecej
bardzo
ludzkiej
miło.
Rozmowy.
Bardzo było mi miło.
Mnie również. Mam nadzieję, że Państwu też dobrze się słuchało.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy i pamiętajcie, agenta szukamy dla Agny Korcz.
I to nie jest żaden żart.
Nie
jest żaden żart. Ja mówię zupełnie poważnie. Mogę podać numer telefonu.
Nie, no tutaj niech zadzwonią.
Łatwo go znaleźć. A powiem Państwu anegdotę, jak się przeprowadziłam 19 lat temu, no bo mieszkamy niedaleko siebie. I ktoś przyjechał, pamiętam, no właśnie to a propos tego uporządkowania. Weszli znajomi, tak spojrzeli, mówię, ile ty tu czasu mieszkasz? Ja mówię, tydzień, wszystko było na swoim miejscu. Bo ja kupuję 2 lata wcześniej, zanim się przeprowadzę. Ja mam wizję, ja mam tu lampka, tu
Ale do pustego fotograf. Się wprowadzałaś.
No do pustego, a no tak, to kompletnie do pustego. No. I ktoś zażartował, mówi, no tak, ale chyba wiesz, bo jeszcze miałam wtedy stacjonarny telefon. Ale wiesz, że twój numer jest w internecie. Ja wysłucham? Po dniu przeprowadzenia się mój numer był Anna Korcz 899-2539. Tego numeru już nie ma, ale go zapamiętałam. Tak to działa. Więc nie jesteśmy anonimowi, wszędzie nas podsłuchują, tutaj, bo mam tutaj schowany telefon, wszędzie nas podsłuchują, wszędzie nas fotografują. Po prostu nie warto mieć jak czegoś za uszami, bo wszystko wyciągnął.
Aktor zawsze jest na scenie, w związku z tym nawet może być w takiej sytuacji. Jeszcze raz dziękuję. I dziękuję oczywiście Państwu i do zobaczenia w przyszłym odcinku.